Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Wojciechu. Jan Gromnicki z jednej strony przed mikrofonem, a z drugiej strony za oceanem Wojciech Cejrowski. Jeszcze raz dzień dobry.
No dzień dobry, właśnie mi Krzysztof napisał 5 minut temu, że go nie będzie.
No widzi pan, panie Wojtku, mi nie napisał.
Aha, czyli pan po prostu z łapanki przyszedł i teraz, a czym się pan zajmuje, żebyśmy od razu ustalili, czego nie robimy?
Ja się zajmuję wszystkim tutaj prawie, więc możemy rozmawiać o szerokim spektrum tematów. Będę próbował pana gonić w tych myślach.
No dobra. Przed chwilą słuchałem autopromocji Radia Wnet, sponsorowanej przez Azoty, i usłyszałem takie hasło rozmowy z ciekawymi ludźmi. Ja bym chciał usłyszeć jakieś rozmowy z nieciekawymi ludźmi, tak mi do głowy przyszło. To byłaby ciekawa audycja, jest cała masa ludzi nieciekawych, część pozornie, a część autentycznie. I teraz to jest wyzwanie dla reportera, żeby z kimś kompletnie nieciekawym porozmawiać.
To jest rzeczywiście ciekawy pomysł, żeby porozmawiać z kimś nieciekawym. Tylko jak takiej osobie wytłumaczyć, którą się zaprasza do tej audycji, że jest na tyle nieciekawą osobą, że do tej audycji trafiła?
Proszę pana, a czy ja Indianom tłumaczę cokolwiek? Biorę po prostu go i rozmawiam z nim. Każdy człowiek jest do rozmowy przygotowany, ma usta, ma język, gesty ma i tak dalej. W związku z tym zaczynamy rozmowę, a to, że on jest nieciekawy, no nie musimy informować go z góry o tym, bo jeszcze się obrazi. Ale... No dobra, a o czym by pan chciał pogadać politycznie?
Politycznie? Teraz
tak,
tylko
no to jest audycja
ledwo...
W zasadzie gospodarczo-polityczna.
Ledwo co zerknąłem na to, co w Stanach, możemy zacząć od sondażu, że Biden wygrywa aż o 15% według sondażu dla ABC, który został opublikowany wczoraj. Jak to się ma do rzeczywistości, pana zdaniem?
A to w tej chwili bez znaczenia, mamy jeszcze 100 dni do wyborów amerykańskich. I przypomnę wszystkim, Hillary Clinton miała plus 30 punktów, mniej więcej o tej samej porze cyklu wyborczego poprzednio, w 2016 roku. Przez 100 dni może się zdarzyć cała masa rzeczy. Podam państwu przykład takich 100 dni. Otóż gdybyśmy w październiku, listopadzie czy grudniu oceniali Trumpa, gospodarkę amerykańską i tak dalej, no to po prostu takiego boomu nie było nigdy w historii Stanów Zjednoczonych w tak krótkim czasie. 3 lata z kawałkiem i tyle zmian pozytywnych, które odczuwały wszystkie grupy społeczne. Najbardziej te, które demokraci uważają za swoje, mamy ich w kieszeni. Mamy ich w kieszeni oznacza, nie musimy się nawet martwić o to, jak zagłosują murzyni, bo wiadomo, że wszyscy murzyni zawsze głosują na demokratów. Wystarczy, że będziemy głosili te same hasła, co zawsze głosimy, a nawet nie musimy ich głosić i wychodzić z piwnicy do debat ani do kampanii wyborczej, bo oni i tak wiedzą, że mają na nas zagłosować. To było takie podejście, mamy ich w kieszeni. I teraz tym grupom społecznym, które były w demokratycznej kieszeni, Trump zrobił dobrze w czasie swojej prezydentury. Oni to w portfelach przede wszystkim poczuli, że pojawiła się robota w miejscach, gdzie wcześniej było bezrobocie. Zaczęły się otwierać fabryki przez wiele lat zamknięte, bo coś wróciło z Chin. Nagle produkcja w Ameryce okazała się opłacalna dzięki tym ruchom, które wykonał Trump. I spinki do włosów nie podrożały, tylko można je wyprodukować w Minnesocie. O! Wszystkim się bardzo podobało. I chwilę później, w styczniu, następuje pandemia i gwałtowna zmiana wszystkiego i gospodarka jest w upadku, a teraz znowu się podnosi. Bardzo ostro w górę idzie i giełda, i gospodarczo w porównaniu z tym, co było 100 dni temu, od dzisiaj licząc wstecz.
No, no właśnie,
w związku z tym takie 100 dni to może być kompletna rewolucja, nie wiemy co będzie. No, Chińczycy mogą wypuścić drugiego wirusa, tym razem trochę innego od poprzedniego, żeby powalić gospodarki Zachodu, jeżeli to jest ich działalność planowa i świadoma. I ona może być planowa i świadoma na dwa sposoby. Albo mają lekarstwo dla swoich ludzi, albo w ogóle się tym nie przejmują. Jak się ma 1,4 miliarda populację takiej wielkości, ponad 1 miliard ludzi, prawie 1,5 miliarda ludzi jak się ma, no to w komunistycznym kraju w razie czego zużyje się trochę tej masy ogromnej na załatwienie pewnej sprawy zagranicznej, więc można wypuścić wirusa, który i u nas powali kupę ludzi, a w dodatku to jest takie dobra przykrywka, że przecież patrzcie, no u nas też umierają, to na pewno żeśmy tego nie zrobili celowo. To, co wygłosiłem przed chwilą, to nie są banialuki z głowy Cejrowskiego, tylko to są rozważania wywiadów brytyjskiego, australijskiego i 20 kilku innych na temat Chin. Oni podsłuchują, co się w Chinach dzieje teraz, natomiast podsłuchiwali też przeróżne przekazy, które od października do marca odbywały się na terenie Chin i poskładały sobie te grupy wywiadów puzzla w pewną całość. I takie właśnie wnioski wyciągają, że być może Chiny skorzystały z tej okazji, jaką był wirus. Nie definiujemy w tej chwili go jako sztuczna produkcja chińska wypuszczony celowo, ale na pewno skorzystali z tej okazji. Więc może się w ciągu 100 następnych dni zdarzyć kolejny jakiś gwałtowny ruch na świecie.
A skąd pan posłuchał tych podsłuchów wywiadu i tych rozważań?
Ja nie słuchałem podsłuchów wywiadów, tylko wywiady zaczęły współpracować ze sobą, bo miały szczątkowe informacje. Wywiad australijski miał jakieś szczątkowe informacje, oni są bliżej Chin trochę, no podsłuchują Chińczyków, mają ogromną chińską populację na swoim terenie, bo głupio robiąc, przez ostatnie lat kilkadziesiąt sprowadzali Chińczyków do eksploatacji kopalin. W zamian za to, że Chińczycy będą wykonywali pewną pracę i część tych kopalin będą sobie zabierali do siebie. Chińczycy, kiedy przyjęto ich do Światowej Organizacji Handlu 20 lat temu, potrzebowali mnóstwo zasobów, których nie mieli u siebie. Więc kupowali kopaliny, a to z Japonii, a to sprowadzali z Afryki, budowali całe kopalnie w Afryce, bo przyjeżdżali do jakiegoś kraju, w którym wprawdzie coś pod ziemią było, ale ten kraj był za biedny, żeby to wydobyć. No to przyjeżdżał Chińczyk z kupą pieniędzy i z maszynami i ze swoimi robotnikami. I mówił, to my tutaj otworzymy wam kopalnię i potem będziemy ją eksploatować, trochę wam zostawimy, albo w ogóle wszystko, co wykopiemy, my będziemy sprzedawać, a wam będziemy odpalać jakąś dolę od tego, dywidendę będziemy wypłacać. Australia poszła tą samą drogą, chociaż to jest kraj w zasadzie bogaty, ale mają ogromne puste przestrzenie, na których nikt nie chce mieszkać. Jak ktoś w Darwin był, to wie, jak tam jest dookoła. No w mieście coś się dzieje, jak się wyjedzie poza miasto, jest pusto. Jest taka kopalniana, właściwie wioska, my to nazywamy miastem z daleka patrząc, Perth, w lewym dolnym rogu. I tam raz w życiu byłem, no kompletne pustkowie, tam górnicy tylko mieszkają, przyjeżdżają do miasta wyprać gacie i wracają do kopalni na długie szychty. I teraz Chińczycy skorzystali z tej okazji i powiedzieli, to my będziemy swoich przywozili robociarzy, oni chętnie popracują w zagranicznym kraju, donikąd nie uciekną nam. Bardzo często ci robotnicy to są więźniowie, trzeba o tym pamiętać. I potem takich więźniów w Australii się nie zostawi, ale w kraju afrykańskim, o którym wcześniej mówiłem, Chiny bardzo często po wyeksploatowaniu złoża zamykają całą tę fabrykę, zostawiają te rdzewiejące maszyny, w ogóle ich one nie obchodzą, bo już zarobiły na siebie. Zabieranie ich stamtąd nie ma sensu, chyba że można przerzucić przez granicę do sąsiedniego kraju afrykańskiego, ale w zasadzie zostawiają kopalnie i zostawiają tych ludzi, którzy tam pracowali. I to są więźniowie, którym się obiecuje układ następujący. Masz jeszcze w Chinach 20 lat łagru i możemy ci wyrok przedłużyć. Albo popłyniesz pracować taka sama niewolnicza jak w Chinach, tylko kopalnia będzie w Afryce, a nie w Chinach. I potem my przymkniemy oko na to, że ty znikniesz. Zostaniesz tam już w tej Afryce, pozwolimy ci uciec z tego obozu. Nie będziemy cię szukać. Popracujesz trochę, jak się złoże skończy, to my pojedziemy z naszymi policjantami, ze strażnikami łagru z powrotem do Chin i z urobkiem z tej kopalni, a wy tam zostaniecie. I całą masę takich właśnie, czyli kogo? No, część to więźniowie polityczni, ale cała reszta to są kryminaliści zwykli. Taka populacja nagle zostaje w Afryce. Te wszystkie informacje pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, bo to akurat ta technika gospodarcza, to nie jest tajemnica. Natomiast wracając do głównego wątku, skąd ja mam informacje na temat tego, co Chińczycy z COVID-em zrobili. Porozumiały się wywiady. Australijczycy mieli szczątkowe informacje zdobyte po swojej stronie. Mają tę chińską populację, mają kontakty z Chinami, handlują z nimi i ich wywiad śledzi, co się dzieje w Chinach. No ale informacje zdobywa szczątkowe. Dogadali się więc z wywiadem brytyjskim, który też zdobywa informacje cząstkowe, i z kilkunastoma innymi wywiadami, które miały informacje cząstkowe, i powiedzieli sobie chłopcy: wystawmy naszych agentów, niech oni te nasze cząstki pooglądają, bo może cząstka brytyjska złożona z cząstką australijską nagle zacznie mieć sens. My mamy wyrwany z kontekstu kawałek jakiejś rozmowy i nie wiemy do końca, o czym ona była. A Brytyjczycy mają drugi kawałek tej samej rozmowy. Posklejajmy to. Od kilku miesięcy, wielu miesięcy trwa praca właśnie nad sklejaniem takich różnych puzli i stamtąd pojawiają się nowe informacje dzięki współpracy wywiadów.
I czy można dzięki tym informacjom jakieś wnioski już wysnuć, czy to są tak składowe informacje, jak to pan powiedział, że wszystko razem nie składa się w żadną sensowną całość?
Nie no, pierwsze wnioski ogłoszone i stąd w ogóle wiemy o składaniu tego puzzla są takie, że Chińczycy wiedzieli od października, od listopada na pewno, co się u nich dzieje, a informacje, które światu przekazywali, były fałszywe. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że Chińczycy na 100% wiedzieli, że się przenosi z człowieka na człowieka w czasie, gdy jeszcze przez wiele tygodni opowiadali swoimi ustami i ustami WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, że nie przenosi się z człowieka na człowieka, że tylko z tych latające ssaki.
To prawda.
Z nietoperzy na człowieka się przenosi, jak się zje kawałek mięsa. Więc fałszywą taką informację podawali, natomiast wywiady potwierdziły, że oni sami już wtedy wiedzieli doskonale, że się przenosi z człowieka na człowieka. No to jedna z takich informacji wynikająca ze współpracy wywiadów. I tu się Trump wściekł i kilku innych premierów się wściekło, czemu Chińczycy nam kłamali wszystkim. Gdybyśmy wiedzieli, że się z człowieka na człowieka przenosi, no to nie pozwolilibyśmy, żeby do końca stycznia jeszcze latały samoloty z Wuhan do Europy. Do Stanów Zjednoczonych.
No tak, a czyli przez długi czas panowała dezinformacja i mimo, że oni wiedzieli, co się dzieje tak naprawdę, albo w większości, to nie chcieli podać tej informacji do ogólnej, do publicznej wiadomości. Jak to jeszcze inną sprawę chciałem poruszyć, a propos też koronawirusa. Wiele uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, że dalej będą prowadzić zajęcia tylko online. Z tego, co się dowiedziałem, też to skutkuje tym, że można przyjąć dużo więcej studentów na rok szkolny. To oznacza też więcej pieniędzy dla uniwersytetu. I Donald Trump nie zgodził się na to i uniwersytety zagroziły mu podaniem, znaczy kilka uniwersytetów podało rząd za to do sądu i trzeba było się wycofać z tej decyzji. Tak samo odebranie wizy zagranicznym studentom. Jak by pan ocenił tą reakcję Donalda Trumpa i to też, że się z tego ostatecznie wycofał?
No, jak ma 100% pewności, że przegra proces sądowy, to się wycofuje, ale wymyśla w tym czasie coś innego. To jest stary gracz, który najpierw przez dziesiątki lat stawiał posesje w miejscach, gdzie musiał się użerać o takie różne kruczki prawne z miastami kolejnymi. No, chciał postawić hotel na plaży, a miasto mu to utrudniało, bo kto inny chciał postawić hotel na tej samej plaży. Przeróżne procesy sądowe, pisma protestacyjne, odwołania od decyzji miasta, mera i gubernatora. Trump rozumie tego rodzaju gry, więc to akurat bym nie sądził, że to jest ostatni ruch. Natomiast popatrzmy na sens tych decyzji. Otóż jeżeli daliśmy wizy 20 tysiącom Chińczyków na to, żeby przyjechali na studia na którymś z uniwersytetów, oni płacą pełne czesne, 100%, bez żadnych zniżek, przyjeżdżają się uczyć na jakimś Harvardzie i teraz nagle okazuje się, że zajęcia na Harvardzie będą wyłącznie online. No to słuszną jest decyzja Trumpa mówiąca, to w takim razie wygaszam wszystkie wizy dla tych studentów chińskich, nie ma żadnej potrzeby, żeby oni przebywali w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych, skoro nie będą chodzili fizycznie na zajęcia. Skoro to są zajęcia online, to niech sobie wrócą do Chin i niech tam za pomocą komputera odbywają te zajęcia. Sama koncepcja jest jak najbardziej prawidłowa. Oni wizy na przyjazd do Stanów Zjednoczonych dostali wyłącznie dlatego, że się zajęcia odbywały na uczelni. A skoro zajęcia się nie odbywają na uczelni, tylko w internecie, to jaki jest powód przebywania na terenie Stanów Zjednoczonych? Nie ma. I tutaj uniwersytety tam odbiły jakimś paragrafem piłeczkę, a Trump se znajdzie inny paragraf. W ogóle nie oglądam tej sprawy z bliska na razie, bo ona jest w toku.
Czy mogę jeszcze wrócić do jednego wątku poprzedniego, który poruszyliśmy, o tych wizach studenckich? Gdyż powiedział pan, że nie ma po co, żeby taki student siedział w Stanach Zjednoczonych. I tak się zastanowiłem chwilę nad tym, że może jest po co, gdyż zajęcia są odwołane na jakiś czas i mogą zostać odwieszone te zajęcia online, prawda? Więc jak ktoś jest, zaczął semestr online, to na przykład po 2 miesiącach ten semestr może być już kontynuowany na uczelni, z czym może być problem, żeby w trakcie załatwić wizę i przelecieć do Stanów Zjednoczonych, czy na ten Harvard wspomniany, czy inną uczelnię w czasie trwania semestru.
No nie, Trump powiedział, że te wizy wznowione zostaną w momencie, gdy zostaną wznowione zajęcia, więc to żaden kłopot akurat. A z kolei Harvardy i inne uczelnie mówią, że przez cały następny rok nie będzie zajęć normalnych.
Czy to już jest praktycznie przesądzone?
No nie jest przesądzone na 100%, bo Harvard może zmienić zdanie, ale w tej chwili Harvard nie mówi, że to tylko na 2 miesiące, ani żadna inna uczelnia, tylko mówią, że nie wiemy na jak długo, dopóki się nie skończy pandemia, dopóki wirus nie zniknie. On nie zniknie nigdy, bo to jest tak jak grypa, która się odnawia. W związku z tym, chłopcy, dopóki macie zajęcia online, to nie ma powodu, żeby chińscy chłopcy siedzieli na terenie Stanów Zjednoczonych. W tym również polscy chłopcy i cała masa innych ludzi, bo to nie jest skierowane wyłącznie przeciwko Chińczykom, tylko setkom tysięcy studentów zagranicznych, którzy tylko po to przyjechali, żeby pobierać zajęcia na amerykańskich uczelniach.